Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwa witam. Witam się Barbara Momot. Witam księdza Mariusza Sokolskiego. Bardzo serdecznie żegnam ojca Grzegorza i panią Wiktorię. Drodzy Państwo, godzina 13:01, więc zaczynamy nasze spotkanie. Dzisiaj temat, jak to napowiedzieć? Dzisiaj będziemy mówić o muzyce w codzienności. Naszym gościem dzisiejszej audycji jest pani Agata Sapieha. Jest już z nami, tak? Witam panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pani doktor habilitowany Agata Sapieha z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, skrzypaczka, multiinstrumentalistka, pedagog. Coś jeszcze tu trzeba by dodać, pani profesor?
Ja się zawstydziłam, jeśli mogę, bo to brzmi, ale rzeczywiście gram na wielu instrumentach ze względu na epoki, przez które przechodzę, ale też i fortepian nie jest mi obcy, bardzo go lubię i tak dalej, ale troszkę jestem zawsze zażenowana nazwą multiinstrumentalistka, bo tak to troszkę nieskromnie brzmi, chociaż no, na takich instrumentach gram.
Czemu? To może nas pobudzać do refleksji, co my umiemy. Przynajmniej mnie to pobudza.
Ja jestem przekonana, że wielu słuchaczy Radia Maryja i pracowników, i twórców, umie dużo więcej w pewnych dziedzinach niż ja, więc myślę, że tutaj wyróżnują się te umiejętności.
Pani profesor, powiem tak, jaki jest, dlaczego ta audycja dzisiaj?
Chyba się domyślam.
Może najpierw przeproszę radiosłuchaczy, bo jestem lekko na ziemi. No, przeziębienie jesienne pierwsze, więc mój głos będzie taki może właśnie. Niezbyt miło się go będzie słuchać.
Nie, to brzmi wzruszenie z powodu kontaktu z muzyką, pani.
Dobrze. Pani profesor, najpierw zacznę od tego powodu osobistego, dlaczego panią dzisiaj zaprosiłam, a więc już po raz drugi, rok temu spotkałyśmy się, ale nie mówiłyśmy wtedy o muzyce, ale powiem tak, to co zawsze przy kontakcie pani profesor powtarzam, kiedy spotkałyśmy się pierwszy raz, a ja panią spotkałam pierwszy raz w radiu, w sensie na antenie, i kiedy słyszałam, co pani mówi o muzyce, to tak jakoś zatęskniłam, żeby może panią zaprosić do tej audycji, bo pomyślałam sobie, że przecież muzyka towarzyszy nam cały czas w sposób taki nieuświadomiony często, tak jak różne inne dźwięki, ale też w sposób intencjonalny otaczamy się muzyką, i pomyślałam sobie, że w tym naszym życiu, w którym spotyka nas dużo różnych doświadczeń, i pięknych, i trudnych, i bolesnych, no może muzyka by nam w czymś pomagała, gdybyśmy mieli taką świadomość, i liczę na to, i tak myśląc o pani, liczyłam na to, że może dałoby się panią zaprosić na jakiś cykl spotkań. Ale to dzisiaj pierwsze spotkanie, natomiast to taki osobisty powód. Natomiast powód drugi to jest taki, że dzisiaj jest 1 października, a więc Międzynarodowy Dzień Muzyki, to tak jest drugi, tak? A trzeci powód, o którym chciałabym, żebyśmy mówiły dopiero tak pod koniec naszej rozmowy, ale bardzo ważny dla mnie i myślę dla słuchaczy i dla pani pewnie też, a to taki cel, to taki fakt, że pani nagrała cykl, powiem tak zwyczajnie, cykl różańcowy, który będzie od jutra w Muzyce Mistrzów prezentowany dla naszych radiosłuchaczy. Zacznijmy, pani profesor, może od Światowego Dnia, Międzynarodowego Dnia Muzyki. Wiem, że od 75 roku, że Yehudin Menuhin i tak dalej go jakoś zaproponował. Co można powiedzieć?
Cóż można powiedzieć? Bardzo się cieszę, że Yehudin Menuhin miał ten pomysł i że, dziękuję za przypomnienie, bo nie pamiętałam od kiedy. Bo w moim
sprawdziłam, pani profesor, że w internecie jest wszystko.
Tak, także to rzeczywiście trwa już długie lata. Przyzwyczailiśmy się do tego, że ten dzień, Międzynarodowy Dzień Muzyki ma swoje miejsce. No i teraz jakiej muzyki? Ja
no
bym
właśnie
powiedziała tak, że jak najlepszej, bo ucząc w szkole przez ostatnie 4 lata, już zakończyłam współpracę ze szkołą niemuzyczną, gdzie uczyłam muzyki, co stwarzało pewne i trudności, i otwarcia. Muszę powiedzieć, że to był trud wart tego całego doświadczenia
trudu,
z obu stron,
tak.
Ponieważ uczniowie, którzy nie mieli kontaktu z muzyką, w ogóle jak ja weszłam, powiedziałam, czego będziemy słuchać, bo myśleli, muzyka, aha, no to muza, dobrze, będziemy, przepraszam, ale
tak,
muzyka,
tak,
z tym się spotkałam, tak.
To
będziemy, to zaśpiewamy piosenkę, a będziemy grać na flecie, a będziemy się uczyć na instrumentach. Ja mówię, no tak, mamy godzinę, czyli 45 minut w tygodniu, 30-osobową klasę co najmniej, i o bardzo różnym poziomie zaawansowania, a w dziedzinie muzyki raczej niewielkim, więc nie ma takiej szansy. Ja, moim zadaniem jest nauczyć was słuchać muzyki, poznać się, zacząć chodzić na koncerty. Może się okaże, że ktoś ma talent, prawda? Bo ważne jest, żeby nie traktować jako muzykę, czegoś, co jest jakimś zbiorem dźwięków, plus jakiś tam rytm, plus ruchy ciała, które teraz spotyka się wszędzie na ulicach, w lokalach, i to jest takie zagłuszanie umiejętności słuchania, więc to jest bardzo ważne.
A może taki cel, tak, byłby też tej dzisiejszej audycji, żeby nas zachęcić do tego, żeby wprowadzać muzykę w nasze życie?
Bardzo bym się ucieszyła, i takie jest też ciche moje zamierzenie. Nie, dlatego jestem przekonana, że słuchacze, tak jak rozmawiamy, nie ukrywajmy, że słyszymy się czasem na antenie i po nocach.
I tak, tak.
Do dnia.
I wczoraj,
ale
i dzisiaj. No, nie wypominając.
Tak, ale faktem jest, że wielu słuchaczy, ja słyszę, i talenty, i kreatywne takie artystyczne zawody, i natchnienia, i naprawdę bardzo wielu jest takich współtwórców audycji właśnie tej naszej rodziny, jeśli mogę się tak nieśmiało tutaj wpisać, Radia Maryja. I to jest fantastyczne, bo czasem jest tak, że w tym natłoku hałasu tych komórek, gdzie tutaj bębni coś, tam piszczy coś, mało kto słucha drugiego człowieka, albo jeszcze czyta książkę, na przykład jak jedziemy autobusem, tramwajem. Znamy ten problem. I nawet jak ludzie siedzą ze sobą przy stoliku, niby spędzają czas razem, a są zatopieni w swoich informatorach albo
właśnie
w swojej mowie.
Mimo już słuchawki w uszach, to i tak słyszy,
tak,
się bębnienie.
Tak, tak, tak. Ci, którzy słuchają tak głośno, nie wiedzą, że to słychać na zewnątrz. Ale to nie jest muzyką. Muzyka, powołam się tutaj na wielkiego mistrza Monteverdiego, który zmarł w 1643 roku, żył bardzo długo i był twórcą bardzo ważnych stylów. Po pierwsze, tak zwana seconda pratica, to właśnie sposób komponowania, gdzie słowo jest panią, i on to nazwał panią harmonii w swoim traktacie, w swoim wstępie do madrygałów, bo muzyka była zwana harmonią, po prostu określana jako harmonia. No i teraz harmonia, no wiemy, no dobrze nam się kojarzy, jak jest harmonia w rodzinie albo rozdźwięk, no to już jest gorzej. Natomiast ta harmonia powinna przebijać z muzyki. Znaczenie pewnych brzmień to przechodzi z epoki na epokę jako sposób komponowania, sposób traktowania retoryki muzycznej, bo to jest mowa dźwięków, która ma trafić do słuchacza, otworzyć obrazy, dźwiękowe obrazy, które wzbudzają właśnie reakcje, wciągają w akcję, prawda, kierunek frazowania. No tak jak ja mówię, kierunek frazowania to jest bardzo ważne. Intonacja mowy i te kierunki. Bo gdybym ja na przykład, no taki ten przykład bardzo łatwy w tej chwili. Gdybym ja do Państwa mówiła w ten sposób, prawda? Mm-hmm. Takie dadaizmy troszkę.
Tak.
Ale to jest nie do wykonania. I tak samo w zapisie muzycznym mamy kreski taktowe, które porządkują rytm. I wtedy no, mogę mówić się z nuta i dwie ósemki, gdybym ja coś, prawda? Mm-hmm. Cały czas w takim rytmie. Ale mówię tak, że frazowanie to jest tak jak fale morskie, prawda? Przypływa, odpływa i jest czas na przestrzeń między słowami. No ja myślę, co mam powiedzieć teraz, bo przecież nie napisałam sobie tekstu, nie odczytuję go. Mówię do Państwa, sobie wyobrażam, bo troszkę się znamy już z anteny, z tych nocnych różnych rozmów. I myślę, że rolą wykonawcy właśnie jest wciągnięcie słuchacza w akcję. Pamiętam, jak profesor Bardini, świętej pamięci, fantastyczny aktor i nauczyciel akademicki, w ogóle nauczyciel, prawda, nas wszystkich. Były programy, kiedy z nim w telewizji, wtedy były tylko dwa programy, ale było wiele programów artystycznych, wartościowych i nauka zachowania się na scenie. I teraz zwracał uwagę na to. Aktor, czy ktoś, kto recytuje tekst, czy gra rolę, nie ma siebie tutaj przedstawiać na scenie, tylko musi przedstawić czytelnie zamierzenie twórcy tej sztuki, czy twórcy tego wiersza. No, wiersza tak. To jest trudniejsza sprawa, żeby trudniejsze zadanie, żeby odczytać, co autor miał na myśli. Przypomnijmy sobie nasze wypracowania ze szkoły, co autor miał na myśli, ale bardzo ważne. I my, muzycy, też mamy takie zadanie, wiedzieć, co autor miał na myśli, w jakim stylu komponował, na jakie instrumenty. Tak się zdarzyło, że moją pasją stało się i drogą zawodową też zatem, bardzo trudno w pewnym momencie, bo trochę niepopularną na początku, poszukiwanie historycznej prawdy wykonania, czyli historia instrumentarium, odczytywanie zapisu nutowego zgodnie z obowiązującymi kanonami w danej epoce. No, żeby nie grać muzyki średniowiecznej, jeżeli znajdziemy jakiś utwór, tak jak Beethovena, prawda? Nie techniką instrumentu, tylko techniki różne służą do wypowiedzenia się w danym stylu w taki sposób, żeby to odzwierciedliło zamierzenie kompozytora i przeznaczenie utworu.
Tak. Pani profesor, ale ja muszę wejść pani w ten, powiedziałabym tak, wywód akademicki trochę. A już pani właściwie odpowiedziała na pytanie, które chciałam zadać, po co w ogóle nam jest muzyka? Trochę już pani odpowiedziała, ale ponieważ pani powiedziała o tym poszukiwaniu tego kodu muzyki dawnej, to chcę radiosłuchaczom powiedzieć, poinformować, że pani jest założycielką takiego zespołu, nie wiem, muzyki dawnej, można tak Il Tempo, tak, można tak nazwać.
To jest bardzo znany
zespół. Ja go znam przynajmniej z nazwy, gdzieś mi to pobrzmiewa z programu, który się specjalizuje w muzyce, a również to również w 92 roku założyła pani i prowadzi pani do tej pory Letnią Akademię Muzyki Dawnej.
Tak, to jest...
Czemu to służą te poczynania?
Właśnie służą Międzynarodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej. Rzeczywiście już mamy 30 tak zwanych edycji wydarzeń.
W czym ona się wyraża?
To są lekcje, wykłady, lekcje indywidualne i wykłady i koncerty, które podsumowują to, o czym mówiliśmy, żeby zobrazować zagadnienie. Na przykład... A propos Monteverdiego zaczęłam, nawiązałam do niego, bo wielki mistrz ponadepokowy, podobnie jak Bach, Bach też uczył się tych stylów poprzednich, dlatego tak wspaniale się rozwinął i różnych narodowych. Natomiast Monteverdi, ta seconda pratica, ale też style concitato, które on wprowadził, prawda? Czyli styl wzburzony. Co to znaczy? Że poprzez muzykę wyrażamy uczucia, afekty. Mhm. Muzyka jest taką komunikacją między wykonawcą a słuchaczem, między
artystą też, między kompozytorem a słuchaczem, tak?
Otóż to. Tak. A rolą wykonawcy to nie jest odtwórstwo, to nie jest tak, że ja sobie biorę nuty, czytam nuty, no umiem czytać nuty, ale nawet w różnych kluczach. No i mogę się tym pochwalić, ale to nie znaczy, że jak ja z taką wiedzą wyjdę na scenę i zagram te nuty w porządku zapisu, to słuchacz może w połowie albo na początku zaraz wyjść, bo to będzie nudne, to będzie o niczym. Sprawa właśnie a propos rozdźwięk i harmonia, prawda? To tak samo brzmi dysonans, specjalnie użyty, nie błędnie, tylko specjalnie, żeby wywołać stres. A potem rozwiązanie tego dysonansu na konsonans, na czyste brzmienie, łagodne, powoduje rozładowanie tego napięcia. Czyli to są takie procesy jak w życiu.
Tak, myślę sobie, że...
W muzyce instrumentalnej, jak i wokalno-instrumentalnej, czy wokalnej a cappella bez instrumentów. Muzyka może być modlitwą, muzyka może być kłótnią, może być jakimś nowatorskim poszukiwaniem brzmień, co widzimy za naszych czasów na warszawskiej jesieni. To są bardzo różne poszukiwania, czasem wspaniałe. Jak to bywało...
A czasem mało zrozumiałe, pani profesor.
Tak, no bywa i tak. Tak samo przecież Stradivari, jak budował instrumenty, to miał wiele wspaniałych, a nie wszystkie były wspaniałe. Mm. Także kto tworzy jako człowiek, my jesteśmy ludźmi.
Tak, tak myślę sobie, że to działanie harmonii, piękna, ono też jak gdyby wzywa nas do szukania i pomaga nam w szukaniu i tworzeniu tej harmonii w swoim życiu. To, co pani powiedziała, ja mówię teraz swoimi słowami, prawda?
Tak. Mhm. Ale to właśnie tak jest. Chodzi o to, żeby... Jeżeli ja rozmawiam z matematykiem, z informatykiem, bo posługuję się komputerem, ale potrzebuję pomocy informatyka, żebym zrozumiała, czy w tym komputerze mam robić, żeby było dobrze, prawda? Jeżeli ja przekazuję mowę dźwięków właśnie, albo może być to malarstwo dźwiękowe. Przecież wszyscy znamy pory roku Vivaldiego, bo to jest taki przebój, nawet w komórkach słyszałem, prawda? Mm-hmm. To są obrazy muzyczne, dźwiękowe obrazy malarstwa dźwiękowego, zobrazowania pór roku, namalowania dźwiękami. I bardzo dobrze jest, jeżeli wykonawca, to jest, ja nie oceniam, że nakazuję wykonawcy, tylko jak po sobie. Moim obowiązkiem jest tak przedstawić te obrazy, żeby były czytelne dla słuchacza, a nie żeby zagrać tak szybko i jeszcze tak głośno i jeszcze się ubrać w ramionczka i gołe nogi, żeby szokować publiczność. Tylko ten smak, ta klasa, prawda? No, sięganie do źródeł w wykonaniu, oczywiście, bo też dlaczego sięgamy do źródeł? No przecież gdybyśmy nie znali liter, to byśmy nie układali wyrazów. To jest bardzo proste. Jeżeli nie znamy języków obcych, to nie będziemy dobrze mówić w tych językach, tylko jakieś słowa z polskim akcentem i tak dalej. Więc sprawa docierania do źródeł prawidłowej wypowiedzi, do znaczenia słów, bo czasami jak użyjemy złego synonimu w mowie, no to może być niezrozumiałe, prawda? I tak samo tutaj może być jeden dźwięk wykonany na bardzo różne sposoby, czy szereg dźwięków. Może być bardziej płynnie, może być bardziej wypowiedziany, jakby odrębnie te dźwięki, bo one co innego mogą znaczyć w tym momencie. Chodzi o to, żeby tak prowadzić słuchacza za rękę, a może za uszy i serce, tak żeby on przeżywał z nami to, co my nie przeżywamy, tylko zadajemy, bo my wiemy, co mamy przekazać. Trudno jest oczywiście, będąc wykonawcą, nie przeżywać tego, co się gra, ale też ta kontrola właśnie. To też, co profesor Bardini mówi, wszyscy mistrzowie w każdej dziedzinie, artysta ma wiedzieć, jak ma przemówić do słuchacza. I to jest właśnie ten dzień, Międzynarodowy Dzień Muzyki. Jeżeli nas w tym jednoczy właśnie taka wspólnota odpowiedzialności za piękno, o tak bym to nazwał.
Te badania, które są już od długiego czasu nad wpływem muzyki na nasz mózg, one też są pomocne. Wiemy, że muzyka wpływa na procesy neurofizjologiczne.
Oczywiście.
Tak. I one są pomocne, te badania, do wykorzystywania. To mówię tak po prostu, nie jestem fachowcem, brak mi słów odpowiednich, do wykorzystywania muzyki w terapii po prostu. Ale
cała
o tym niech.
Cała dziedzina, pani.
Tak,
Basiu,
oczywiście, o tym niech będziemy mówić, bo to jest olbrzymia dziedzina, oczywiście. Tak. Ale już jest to sprawdzone, bo to, co pani powiedziała, można powiedzieć, że to są emocje, to są nasze jakieś, prawda, przeżycia i tak dalej. Ale badając mózg, widzimy naocznie po prostu, jak muzyka może wpływać na funkcjonowanie mózgu. Funkcjonowanie mózgu, a więc funkcjonowanie człowieka.
Tak. I tak jak wspomniała pani, emocje. Przecież człowiek w życiu, jeżeli nie kieruje w mózgu swoimi emocjami, no to się kończy dramatycznie,
tak,
prawda? Więc to jest kierowanie emocjami, ale tak, żeby też dać odpocząć, bo nie tak, żeby zaatakować słuchacza jakimiś efektami, jakimiś jeszcze, coś jeszcze. To jest po prostu, to nie daje wytchnienia. Muzyka musi dać wytchnienie. I sięgnijmy do Platona. On w państwie porusza sprawę ważności muzyki.
No właśnie, cały ten wątek historyczny, który miałyśmy dotknąć, ale już tak. Nie mamy na to czasu. Muzyka towarzyszyła nam od początku chyba, prawda, istnienia historii człowieka.
Pierwsze dźwięki, tak? Czy instrumenty na napiętym łuku, dźwięk, który wydaje, prawda, ten bzdymb, przepraszam za nieudolne naśladowanie tej żyłki na łuku, ale to są pierwsze dźwięki, przecież pierwsze instrumenty, niby prymitywne, a potem jakieś brzmienie, najpierw jeden głos, monodia, a przecież pielgrzymi, którzy wędrowali, choćby do Montserrat, prawda, i instrumenty, które akompaniowały zawieszone na szyi, taki jeden stały dźwięk, tak zwany burdon, na którym buduje się pewne harmonie i śpiewa, kształtowały się różne style. Jest za mało rzeczywiście czasu, żeby o tym wszystkim powiedzieć, ale sens tego, co mamy do powiedzenia, to jest bardzo, bardzo ważne. I najważniejsze jest w tym naszym dniu muzyki, każdym dniu z muzyką, pamiętać o tym kontakcie właśnie, tą komunikacją poprzez muzykę. Komunikacja poprzez muzykę. Jeżeli miałam taki wykład na warsztatach letnich, pamiętam, i to też widziałam, że to jest bardzo łatwe w odbiorze, jeżeli się zagra. Jest na przykład początek pasji według świętego Jana Bacha. Są dwie wersje. Tej wersji, gdzie jest chór, ten Herscher, kto zna, to wie. I sonata G-moll na skrzypce solo. To jest ten sam klucz harmoniczny. I teraz ja, jako skrzypaczka przede wszystkim, prawda, jeżeli gram tę sonatę, to nie mogę skupić się na tym utworze i na moich skrzypcach. Muszę mieć wyobraźnię Bacha, jego oratoryjną wyobraźnię, harmoniczną, organistą, grą na tylu instrumentach, ale ta harmonia to jest klucz, powtarzają się układy harmoniczne tu i tu, to jest jego język, który powtarza się i też jest wzorem dla innych, także dużo by mówić, ale też chciałam powiedzieć a propos muzykoterapii, są wspaniałe i to bardzo Państwa zachęcam do tego, zwłaszcza mamy oczekujące dzieci, do uczestniczenia. Wiem, że w Bydgoszczy są takie koncerty, w Warszawie też, dla mam już oczekujących dzieci i kiedy dziecko ma kontakt z muzyką już w tym życiu prenatalnym, to zupełnie inaczej potem reaguje na świat. Ja też mam to doświadczenie ze swoją córką, bo ona za mną przechodziła bardzo wiele artystycznych wydarzeń właśnie po drodze przed urodzeniem.
I dlatego jest muzyczką już skrzypa, tak.
Tak, tak. I nie dlatego, że ja jej kazałam, tylko ona chciała. To jest właśnie to, ale też nie trzeba być muzykiem wykonawcą, żeby ta muzyka, żeby muzyka dobra, żeby muzyka
no bo pani profesor, a śpiew, mamy, które śpiewają tak. swoim dzieciaczkom
Oczywiście.
W łonie, tak?
I... Tak, tak. I też śpiewanie w zespołach nawet i w szkole. Ważne, żeby te szkole były dobrze prowadzone. Śpiewanie psalmów. No, panią Marię serdecznie pozdrawiam, która często powołuje się na psalmy Gomułki, które sama śpiewała. Ale to jest bardzo ważne, żeby słowo, bo teraz właśnie słowo, to do Monteverdiego nawiązywałam, słowo jest panią harmonii. Słowo rządzi, tym jeżeli ja powiem, proszę państwa, bardzo lubię, prawda, z państwem rozmawiać. A gdybym powiedziała, proszę państwa, bardzo lubię z państwem rozmawiać, no to powołuję się na ten rytm, który nie nadaje znaczenia. Mm-hmm. Ale słowo nadaje długości sylaby, nadaje przestrzeni między wyrazami i tak dalej. To samo jest w muzyce. Jest kreska taktowa, ale jest na przykład styl recitativo w XVII wieku, manierzm, który prowadzi po tym uporządkowanym, harmonijnym renesansie do takiego baroku, kiedy wchodzimy do kościołów i widzimy ponadnaturalne takie rzeźby, no nienaturalne, takie troszkę no bulwersujące, przestraszające nawet swoimi kształtami. To jest ten manieryzm, który prowadził potem do baroku i też w różnych szkołach narodowych, więc ja mówię o tym, może to brzmi akademicko, ja się dzielę z prawdą. O tym,
mistrzowsko, to pani profesor, mistrzowsko, jest godzina 13:26, a więc przechodzimy do muzyki mistrzów. Muzyka, a religia, a modlitwa.
Tak, to ja chciałabym podziękować, że dane mi było i zadane i mam nadzieję, że to jest początek dalszej drogi, właśnie podzielić się tą muzyką, która sięga głębi i właściwie jest świadectwem wiary. Ja nie ukrywam tego nigdzie, że otrzymałam łaskę wiary i to jest niesamowite doświadczenie w muzyce, że muzyka może też stanowić taką drogę rekolekcyjną. Ale nie dlatego, że ja tutaj zamęczę słuchaczy, będę sobie rekolekcje własne przeprowadzać, tylko zrozumienie, można grać. Zacznie się chyba ten cykl od Pasakali Libera, która kończy cykl sonatów grańcowych, no ale jest napisana na Święto Aniołów Stróżów, czyli na jutro, tylko że w XVII wieku. I sam Biber ją na zakończenie nabożeństw różańcowych, kompozytor sonat różańcowych, mistrz skrzypiec, mistrz kompozycji i mistrz znajomości tego idiomu brzmieniowego skrzypiec, wykorzystał nawet różne sposoby strojenia skrzypiec, nie tylko tak jak zawsze, te cztery struny w porządku stałym, po to, żeby uzyskać brzmienie, kolory. Ja o tym mówię w audycji, więc teraz nie będę na to poświęcać czasu, tylko to warto zwrócić na to uwagę. Pasakali skrzypce są nastrojone bez zmian, ale sposób prowadzenia narracji po czterech stałych krokach i Biber, który był oprócz tego, że wybitnym artystą pochodzącym z Czech, pracował na dworze w Salzburgu u arcybiskupa Massimiliano Gandolfo. Jemu zadedykował sonaty różańcowe, bo ów arcybiskup był czcicielem kultu maryjnego, był też należał do bractwa różańcowego i bardzo przestrzegał, żeby w październiku ten różaniec był celebrowany specjalnie głęboko. I na ten cel, w tym celu skomponował Biber na każdą tajemnicę osobną sonatę. Także były trzy cykle, bo jeszcze nie było tajemnicy światła ogłoszonej. Powiem, podzielę się z państwem, że prosiłam kompozytorów współczesnych i napisał Rafał Janiak, napisał tajemnicę światła i dla równowagi jeszcze tajemnicę chwalebne napisała Anna Ignatowicz-Glińska. Fantastyczny i zespołem już wykonaliśmy, nagraliśmy to. Natomiast w tym cyklu, który proponuję, John Holloway, fantastyczny wykonawca, przedstawiam w jego wykonaniu sonaty różańcowe z omówieniem, ale pasakalię we własnym wykonaniu, bo to jest mój bardzo osobisty utwór, który mnie prowadzi przez całe życie. I to jest tak, że żeby mnóstwo razy wykonać, ja nie wiem ile razy, już na setki liczę wykonania pasakali, każdy raz się śpinie. I to jest fantastyczne, że w innej sytuacji, do innej publiczności, z innym dniu przeżyć swoich, na innym etapie dojrzałości. To jest zawsze modlitwa. I a propos modlitwa, chciałabym powiedzieć, że w tych audycjach przytaczam też cudowne rozważania, modlitwę z różańcem księdza Alojzego Henela, misjonarza, który napisał mnóstwo tomów poezji, wybitny duszpasterz. I też zestawienie tego znaczenia, o którym mówimy, z tym słowem, które jest modlitwą. A ja modlę się tutaj grając, prawda? I to nie nadużywam tutaj niczego. Naprawdę to jest rozważanie. Po każdym razie w sonacie Ukrzyżowanie muszę Państwu powiedzieć, że ile razy gram na scenie, czy w cyklu, czy po prostu w programie jest wpleciona ta sonata w program ze względu na jakiś charakter programu, to ja po zagraniu tej sonaty muszę dwie, trzy minuty mieć spokoju, odpocząć, bo to jest tak mocne emocjonalne przeżycie, a z drugiej strony
nasycenie, tak?
Słucham?
Nasycenie emocji.
Nasycenie, tak, to jest, bo to jest bardzo silne zbliżenie się. Proszę mi uwierzyć, że ja panuję nad techniką i to jest trudne, żeby tutaj cały czas mieć kontrolę, a z drugiej strony wchodzi się bardzo blisko w misterium.
No właśnie.
To jest niesamowite. nie wiem, jak to...
Pani profesor, bo moim takim ostatnim pytaniem miało być pytanie o to, jak pani sama, ale już pani zaczęła, jak pani sama przeżywa koncerty, bo przecież pani bardzo dużo koncertuje. Ale już pani zaczęła mówić o tym,
przeżywam,
że to jest niezwykle trudne, bo
tak,
technika z jednej strony, a z drugiej strony własne przeżycie, tak?
Tak, bo to jest takie doświadczenie, że jest wielka nauka pokory. Bo są takie momenty, człowiek młody, to sobie, to umiem, to też, a to zagram, czegoś tam może nie doćwiczyć,
tak,
nawet,
umiem
bo
zagrać.
Sobie pójdzie na kawę, umiem i wychodzi na scenę i tu się zaczyna. To jest wielka lekcja pokory. Musi być wszystko doćwiczone, dopracowane, obmyślane, różne wersje, opracowane. Musi być zapas pomysłu, przecież tutaj jeszcze improwizacja wchodzi w grę.
Tak.
I nie można bełkotu jakiegoś zaproponować, bo trzeba też, słuchacz nie może wiedzieć, a tu improwizuje, to nie wiadomo, o co jej chodzi, tak? Improwizacja jest też częścią sposobu kompozycji, prawda? I charakter improwizacyjny tego, co jest napisane, albo własna improwizacja i te motywy muszą być przemyślane, musi być ileś planów.
One muszą być uzasadnione, prawda?
Tak, harmonicznie i technicznie i przestrzeń, którą używamy do tego. A jeszcze w utworach na przykład wokalno-instrumentalnych, kiedy prowadzę z wokalistami, prowadzę od skrzypiec koncert, czy z orkiestrą, jak mamy kantaty. I każde słowo właśnie to jest tak, że instrumenty komentują to, co jest zawarte w tekście. Jeżeli jest taki piękny utwór Förstera, Jesu Dulcis Memoria, i dużo takich utworów, w każdym razie taki przykład podaję. I zaczynają dwa soprany i później kończą kwestię Jesu Dulcis Memoria i kończą swoją kwestię i to samo zaczynają skrzypce, podając ten motyw muzyczny, a potem wchodzą z tym samym motywem właśnie już z tekstem soprany. I to nie może być tak, że my sobie gramy instrumentalnie coś, a potem soprany. My musimy znać ten tekst i interpretować tempem smyczka, tempem gęstością dźwięku, tak jakby to śpiewak zaśpiewał, a śpiewak tak, jakby wypowiedzieć ten tekst. To jest bardzo dużo powiązanych zagadnień, które dla mnie są cudowną pasją, ale to jest bardzo, naprawdę dane i bardzo zadane.
Tak. Słuchając tego, co pani mówi, właśnie sobie przed chwilą ciężko westchnęłam, może to było słychać, dlatego że pomyślałam sobie, że to, co pani mówi, jest tak ważne i tak piękne, ale tak trudne też. Dla nas, takich zwyczajnych ludzi, zwyczajnych słuchaczy. Ale musimy już jakoś zakończyć tę naszą rozmowę, pani profesor. Czy
ja
można byłoby
jeśli mogę,
tak,
taką
proszę.
Puentę króciutką, właśnie chyba pani chciała to poprosić, bo to wszystko prowadzi do uzasadnienia i potwierdzenia tego, co określił święty Augustyn, który notabene też napisał jeden traktat muzyczny, ale to innym razem. W każdym razie święty Augustyn, słynne jego stwierdzenie, sugestia, no właściwie niepodważalna idea, że nie idea, tylko no stwierdzenie, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim. I tutaj to się wszystko sprawdza. Nie ja jestem główna na scenie, oczywiście jestem o tyle główna, że jestem za to odpowiedzialna, tak. Ale nie odnoszę się do swojej kariery, tylko do przekazu tego, co ta muzyka niesie, tak żeby słuchacz to przeżył. I to słuchacz ma przeżyć katarzis, czyli oczyszczenie. Takie jest założenie od dawien dawna i nie jestem tutaj odkrywcą, tylko uznaję to absolutnie. Więc to Pan Bóg na pierwszym miejscu, wszystko na swoim. Taka jest konkluzja.
Tak, dziękuję bardzo. Ojej, drodzy Państwo, gościem naszym jest pani profesor Agata Sapieha z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, skrzypaczka, pedagog, powiem tak, mistrzyni muzyki, przepraszam, że tak, ale tak
zmieniłam się.
Bardzo, bardzo lubię panią słuchać i to, co pani mówi, to, co powiedziałam na początku audycji, kiedy panią pierwszy raz usłyszałam, to tak zatęskniłam, żebym miała możliwość słuchania, wysłuchania jakiegoś takiego cyklu pani wykładów, żeby moja wiedza, moja świadomość, moja też wrażliwość muzyczna, żeby się jakoś poszerzyła. Także zazdroszczę studentom. Pani.
Bardzo ich lubię i cenię przede wszystkim. To jest też bardzo ważne, żeby doceniać studenta. Muszę się podzielić też, chciałabym, to nam muszę, potrzeba serca, że bardzo dużo można się nauczyć od studenta, od ucznia, od małego dziecka też ucznia. Mm. Bardzo dużo, jeżeli jesteśmy na siebie otwarci.
No zawsze, tak.
Uczyć słuchać i siebie nawzajem, prawda? Tak. To jest ważne.
Tak, oczywiście. Pani profesor, oddamy teraz głos radiosłuchaczom. A ja jeszcze muszę sięgnąć po wykaz telefonów. Przepraszam sekundkę, może ksiądz Mariusz przez chwilę jakiś przerywnik muzyczny, bo nie przygotowałam sobie wykazu.
Ja pamiętam dwa. Polska Północna, Polska Południowa, to pamiętam.
Pięknie. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować, rozmawiać z panią profesor Agatą Sapiechą, skrzypaczką. Mówimy dzisiaj o muzyce, wpływie muzyki na człowieka. W tym zwyczajnym życiu nasze telefony 56 655 23 55 i 655 23 56. Polska Północna, Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200. I dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Pani profesora, ja chciałam pani zadać jeszcze takie bardzo osobiste pytanie.
Gotowa jestem.
Jeżeli można, czekając tak. Na telefony państwa. Czy jakie utwory? Czy ma pani jakiś... Pani już tu w międzyczasie powiedziała, ale jakiś taki utwór specjalny, który pani bardzo pomaga w życiu. Nie mówię w jakiej sytuacji, ale czy ma pani jeden taki, może jeden, drugi?
Jeśli jeden, to niech to będzie Passacaglia Bibera. Natomiast suity, sonaty na skrzypce Salobacha.
Suita? Przepraszam, bo ja tak? Chcę to sprawdzić na sobie. Przepraszam.
Suita? Proszę zapisać. Ołóweczek?
Tak, piszę.
Czyli suity na instrument Salobacha na przykład też i na wiolonczele, wiolonczelowe suity i skrzypcowe, kantaty Bacha, fantastyczna kantata i Siadł Genug. Bach w każdej kantacie podkreślał swoją niecierpliwość już niecierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Bogiem, do tego lepszego życia. Czyli też fantastyczne, no wszystkie są fantastyczne. Velikis Diamantes, kantata 57 bodajże, gdzie dialog duszy z Jezusem. I ten dialog duszy z Jezusem jest w wielu kantatach Bacha. Bardzo kocham grać kantaty Bacha. Magnificat Bacha, ale też Magnificat Karla Filipa, Emanuela Bacha, troszkę inny. Ten temat Magnificat w muzyce to jest fantastyczne, bo kiedy słyszymy Mikołaja z Radomia albo jeszcze wcześniejsze wersje, po prostu przechodzimy przez tekst maryjny, kantykt maryjny, ten fantastyczny właśnie, ten kluczowy po wypowiedzeniu fiat i ta radość, uniesienie i wszystkie aspekty, które w tym kantyku są poruszone, ale w różnych stylach. To tak. Warto sobie posłuchać, bo jak kompozytorzy ten tekst opisywali.
Ja chciałabym jeszcze spytać, już mamy słuchaczy oczywiście, ale proszę się przygotować, a jeżeli o muzykę współczesną chodzi, nie teraz, ale chciałabym też usłyszeć od pani może jakąś propozycję, pani profesor. Już odbieramy telefon.
Ja gram muzykę współczesną, bardzo chętnie. Tak. Już jestem gotowa. Tak.
Tak, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na dzwonię z północy.
Witamy panią.
Ładnie. To jest jezioro Żarnowieckie. Serdeczne. Bóg zapłać za dostarczenie wzruszeń do łez.
Ojej.
Chcę tylko powiedzieć, że moja mama świętej, nieodżałowanej pamięci, ja mam 86 lat dokładnie i ciągle powtarzała, że była skromną osobą i niczym nie wyróżniająca się, ale wielkiego serca. Kiedy to mamą spodziewającym się dziecka pamiętać, żeby spokojnej, cichej muzyki i pani muzyka, wykonanie pani profesor powoduje u mnie zawsze mokre oczy. To się ma albo się nie ma, ale ma się od tego czasu, cokolwiek mama robiła, nosząc mnie pod sercem, starała się cichą, delikatną muzykę, bądź przyśpiewki, bądź jakikolwiek, ale to w takim przekazywanie uczuć. I tego tyle tylko, może aż tyle. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani serdecznie. Pani profesor?
Chciałabym powiedzieć, że podzieliłam mokrość pani oczu. Dziękuję. Bardzo się wzruszyłam, bo to jest bezcenny kontakt, naprawdę, bo właśnie kontakt ducha, serca i ten Boży kontakt. I bardzo dziękuję za potwierdzenie od pokoleń, pewno zanim ja się urodziłam być może, natomiast no, moja mama w podobnym wieku byłaby. Natomiast też u nas w rodzinie muzyka żyła. Nie wszyscy się uczyli. My z siostrą jesteśmy pierwsze, które poszłyśmy zawodowo w kierunku muzyki. Natomiast muzyka zawsze żyła. I pianino, które moja prababcia kupiła, pamiętam, bo dałam w darze do muzeum w Ostromecku, kupowała w 1896 roku. Bardzo dobre, piękne pianino i przy tym pianinie działy się różne rzeczy, śpiewy wspólne, tańce.
I życie także codzienne się toczyło.
Tak, właśnie o to chodzi, codzienne
tak jak
życie.
Właśnie, tak. O to nam chodziło, żeby dziś pokazać w tej audycji, że ta muzyka może być w naszym życiu, we wszystkich tak. sytuacjach. Odbieramy następny telefon. Dziękuję pani profesor. Halo,
dziękuję.
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jolanta z Wrocławia.
Witam pani Jolanto. Bardzo się cieszę, że pani telefonuje, bo wiele razy panią słyszę.
No może za często.
Tak?
Może
za nie, często, nie, no w rozmowach nocnych.
No tak, w nocy najczęściej, bo najłatwiej jest wtedy się dodzwonić. Tak?
Ale bardzo się cieszę na te sonaty różańcowe, które się zaczną od jutra, bo to wreszcie będzie coś nowego.
Ja też się cieszę bardzo.
Tak, bo to już w kółko te audycje są powtarzane, ta muzyka mistrzów, więc nareszcie coś nowego, zwłaszcza po śpiewaniu wcześniejszym ballady wagonowej czy Alibaby i innych tego rodzaju piosenek. No to jest zupełnie przyjemne. Ale... No śpiewam sobie w takim chórku właśnie.
A jak, takie... jak z muzyką w pani życiu?
No właśnie, w moim życiu, no ja od urodzenia, można powiedzieć, z muzyką obcuję. Zawsze lubiłam słuchać. Jeszcze mi rodzice opowiadali, że jako niemowlak Chopina bardzo lubiłam słuchać. Jak tylko wyłączyli radio, a grał Chopin, no to ja wpłacz, a już zasypiałam prawie.
Mm-hmm.
Z tym, że Chopin właśnie, już to mówiłam tutaj na antenie tego radia i dwójki, że no właśnie złe zastosowanie etiudy rewolucyjnej było jako sygnał radiowy. Ona jednak budzi taką grozę, prawda, jak jej się słucha. Ja lubię ten utwór, ale jako dziecko mnie po prostu to przerażało, jak słyszałam to...
No tak, takie wezwanie do
tak,
boju, do
jako
działania.
Tak, ja chowałam głowę pod kołdrę i ten. No i po prostu bałam się tego. Dopiero później to poznałam, tak. Ale chętnie słucham i to różnej muzyki słucham i klasyczną lubię, i rockową, i...
A więc pani Jolanto, ponieważ tak, czas nam tak, umyka, tak, prosimy, aby pani może jeszcze kogoś zainteresowała tym cyklem różańcowym od jutra, bo to może być coś niezwykłego. Ja bardzo jestem jak zaciekawiona.
No ja też właśnie jestem ciekawa, co to będzie. I...
Dziękujemy pani Jolanto bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie, szczęść pozdrawiam Boże. Panią profesor i
tak,
panią.
Pani profesor?
Bardzo, bardzo dziękuję. Rozpoznałam głos pani Jolanty.
Tak, tak.
I też dziękuję za te wszystkie wypowiedzi, bardzo, bardzo ciekawe. Chciałabym odnieść się do etiudy rewolucyjnej. Przecież to jest oczywiście, że Chopin był ileś wieków po Monteverdim, jak sobie obliczymy 1600, no, no ponad 250 lat można tutaj policzyć, tak? Ale stile concitato, czyli styl wzburzony, to jest styl wykorzystywany później, czyli to jest etiuda rewolucyjna. Jeśli pamiętamy, że Chopin skomponował ją chyba w Wiedniu po drodze.
Tak, na wieść o powstaniu, na tak, taki żal, już, że nie może tak, brać udziału.
Tak, tak, tak. I to było wyrażenie najgłębszych, najdrastyczniejszych emocji, takiej bezradności. I tak, także no, ja bym dzieciom na dobre noce nie puszczała.
No właśnie.
Ale to warto wiedzieć, ale jest bardzo dużo innych utworów Chopina. Oczywiście, że to jest nic dziwnego. Czyli pani reakcja, pani Jolanto, jest właściwa wtedy, jeżeli pani chowa głowę pod kołdrę.
Oczywiście.
Jako dziecko.
I pani jest, profesor, odbieram tak, następny tak, telefon. Pozwoli pani? Tak?
Absolutnie. Tak,
tak, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Jadwiga, dzwonię z Warszawy.
Witamy pani.
I bardzo, bardzo uwielbiam właśnie to wszystko, co mówi i przekazuje nam pani profesor. Jestem wielką taką miłośniczką, ale jednocześnie z takim trudnym pytaniem, troszeczkę poza tematem, ponieważ doświadczam takiej rzeczy, że jak idę do kościoła świętego Marcina w Warszawie, to na Królewskim Zamku wisi bezecna jakaś okropna rzecz, którą no nie wiem komu zgłosić powinnam. Jeżeli dyrektor pozwolił na coś takiego w miejscu tak publicznym, w centrum Warszawy i
wie
na
pani co?
Zamku,
nie chciałbym...
to po prostu...
Halo? Nie tak, chciałabym, żeby się rozpętała
ja
dyskusja
ja
na ten
chcę,
temat.
Ja rozumiem, ja po prostu jestem tak zbulwersowana po raz drugi, tam to przechodziłam.
Ale
to
może
widziałam.
Pani przecież zadzwonić, zatelefonować do dyrektora zamku, do... Jest taka możliwość wyrazić swój sprzeciw, bo tutaj...
No więc właśnie, więc myślę, że ktoś powinien już na pewno to robił i ta pan dyrektor jeszcze nie zareagował.
No ale bo... no może potrzeba jeszcze może raz. Jeszcze telefonu
jeszcze
pani.
Tak. Także serdecznie dziękuję za ten piękny program, za panią profesor, jej talent i jej właśnie bogactwo, które nam właśnie nas obdarza, bo przy tym dzisiejszym dniu, co się wyprawia w okolicach pewnych Warszawy, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie.
Tak, potrzeba nam muzyki po prostu.
Tak, muzyki tak. I po prostu normalnego życia, tak, a nie jakichś rzeczy wynaturzonych.
Tak.
Dziękuję i bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiamy panią, pani profesor.
Bardzo dziękuję. Łączę się, ja będę rozmawiać z panem profesorem, który jest wybitnym mediewistą, wybitnym naukowcem, wybitnym wrażliwym człowiekiem, więc myślę, że tutaj są pewne aspekty, których teraz nie będę analizować, ale też nie lubię patrzeć na to, co tam wisi. Natomiast...
A to wisi od dłuższego czasu, tak rozumiem?
Tak, tak, tak. To jako zapowiedź wydarzeń. Natomiast muszę powiedzieć, że w naszym środowisku artystycznym spotykam się też, no nie wszędzie mogę się wypowiadać na przykład, bo teraz są nowe mody różne i ja tutaj nie ubolewam, nie chcę oskarżać, no trzeba przeciwdziałać. I to, co się dzisiaj miało dziać, bo chyba się dzieje, ja tam jestem na Saskiej Kępie i jestem w świetnym towarzystwie akurat w tym czasie, ale nie rozumiem ludzi, którzy też, tu nie mówię konkretnie o jakiejś osobie, ale o moich znajomych, którzy są wykształceni, wrażliwi, ale wpisują
pani,
się w coś,
pani profesor, tak. Cechą współczesnego świata jest, jakby to powiedzieć, wolność, ale jakby to nazwać, żeby ta wolność była określona dobrze?
To ja bym powiedziała tak, tak, bo
hiperwolność,
mówił święty kochany Jan Paweł II, że jest wolność dana i zadana.
Tak,
a
właśnie.
Ja myślę, że to jest dana i wynaturzona, tak,
tak
bym to powiedziała.
Oczywiście. A więc możemy przeciwdziałać temu również, proponując... przeciwdziałać temu, to znaczy takiemu rozumieniu wolności,
tak.
Prawda?
Albo nie rozumiem.
Proponując muzykę po prostu.
Tak. Proponując harmonię.
Harmonię, właśnie. Tak. Harmonię, i... która nas powinna tak. nauczyć czegoś, tak?
Tak.
Powinna wzbudzić
ja
nas.
Ja z Zamkiem Królewskim mam bardzo dobrą od lat, no już nie pomodliło od początku, kiedy dane mi było już występować i też... Zawsze uważam, że ciągle się muszę rozwijać. Teraz mam tylko recytali z Fantazjami Telemana i to jest ciągłe ćwiczenie i szukanie nowych dróg, żeby utrwalić to, co wartościowe, a nie zejść na to, aha, to już umiem, to teraz będę robić karierę. Więc to jest ważne i w Zamku Królewskim, no kocham całym sercem. Przecież teraz będzie rocznica śmierci profesora Geistora, który notabene,
tak.
Mój dziadziuś był jego nauczycielem i tyle się rzeczy wspaniałych dzieje na Zamku przy Letniej Akademii i mam cudowną współpracę z panem profesorem, dyrektorem Sałkowskim, Wojciechem i to jest fantastyczna postać. Ja myślę, że wszystko można jeszcze tam omówić.
Pani profesor, czekamy oczywiście na telefony, natomiast ja chciałabym wrócić do tego mojego pytania odnośnie muzyki współczesnej, tego
tak.
Może utworu jakiegoś albo, które pani lubi, to tak lubi, to wiadomo, to nie jest dobre słowo, ale które pani by też zaproponowała, żebyśmy sobie może posłuchali.
Nie wiem,
bo z muzyką współczesną mamy problem.
A
my, którzy się nie znamy.
Tak, bo muzyka na przykład Szymanowskiego to już jest jakby dawna, bo to 100 lat temu mniej więcej.
Mm-hmm.
Także,
no ale Szymanowski to jeszcze, bo właśnie.
Ja bym zaproponowała Arvo Pärta na przykład, albo też Pawła Łukaszewskiego,
tak.
Albo też Krzysztofa Baculewskiego, który też komponował dla nas, dla mnie konkretnie. Na przykład prosiłam pod wpływem sonat kanonowych, granych w kanonie przez Telemana, żeby profesor Krzysztof Baculewski skomponował sonaty kanonowe. I to nie wiem, czy to jest w fonotece, czy to można znaleźć tak na szybko, to pewno nie, ale to jest naprawdę rarytas muzyczny. Ale na pewno muzyka Arvo Pärta to jest, to chyba się wszyscy zgodzą do posłuchania i Pawła Łukaszewskiego, fantastyczne utwory. A my się szykujemy do, mam nadzieję, że ten koncert będzie mieć miejsce, bo teraz jest dużo wydarzeń, które pochłaniają koszty. Mam nadzieję, że to będzie w ramach festiwalu Bach Herbert, choćby jeden koncert uratowany, gdzie mamy wykonać litanię Jana Krutula. To jest też bardzo dobry, młody kompozytor, wychowanek Pawła Łukaszewskiego. Litania do świętego Jana Pawła II z tekstem papieża już wtedy, Ratzingera, i to jest pierwsza litania do Jana Pawła II muzycznie opracowana. Więc to są utwory naprawdę wartościowe. Są jest wielu, Paweł Szymański, on nie jest tak głośnym kompozytorem. Jego kompozycje są fantastyczne, też jej koncerty Grossi. Jest też bardzo dobry kompozytor, wypadło mi z głowy jej. No nic, bo chyba mało czasu jest.
Pani profesor, mamy telefon, więc myślę, że te propozycje, które tu już padły, to kto jest zainteresowany, to sobie zapisał. Ja zapisywałam wszystko. Tak. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo? Halo?
Halo?
Halo?
Halo?
Tak, słuchamy panią.
Szczęść Boże, Joanna z Mazur.
Witamy panią.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałabym zapytać, kto pozwala psuć nasze piękne kolędy, chociażby pani Kukulska, bo naprawdę czasami aż zgrzytają uszy, tak nam przykro, że te piękne kolędy nasze chociażby są przerabiane na takie dzikie melodie dziwne. Wygłupiańskie. Przepraszam, takie mam pytanie. Prawie Maria też są czasami, psują nam gust.
Rozumiemy problem. Pozwolę sobie oddać już głos pani profesor, bo mamy mało czasu. Pani profesor, tak. Co pani na temat nowych aranżacji?
Ja się z panią zgadzam właśnie. Nie biorę tej winy na siebie, aczkolwiek bardzo panią wspieram. Bardzo cenię panią Kukulską, ale nie wszystko jest piękne, co jest nowatorskie i przynosi jakieś tam profity. Natomiast myślę, że kolędy no można opracowywać, a akurat Krzysztof Waculewski, którego wspomniałam, był bardzo pięknie na chór, który śpiewa Strzechowicz pod dyrekcją Anny Szostak, no, są bardzo piękne opracowania. Są piękne opracowania kolęd i nie
ale to znaczy, że nie jest pani przeciwniczką nowych opracowań?
Nie jestem, tylko żeby to były opracowania nie zabierające wartości. A też tak jak kocham zespół Golec Orkiestra, naprawdę, i ich osiągnięcia i są wspaniali muzycy, a ja był koncert, zaczyna się oczywiście wśród nocnej ciszy, no bo tak się zaczyna, i zaczyna się strasznie głośno z wchodzeniem ze wszystkimi instrumentami, to chyba mam inne odczucie.
Pani profesor, jeszcze ojciec ksiądz odebrał jeden telefon, więc szybciutko zobaczymy kto. Dobrze? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę panią, bardzo dziękuję za audycję, tylko że to nie jest audycja dla chorych. Dlatego po prostu jak najbardziej muzyka, jak najbardziej uspokaja. Ja też mamy dzieci, wnuków, które mamy od początku i na organkach, i mamy harmony, mamy takie studio, ale to dla chorych nie jest.
Nie w tej audycji, ja się nie zgodzę. Nie zgodzę się właśnie celowo. Ja chyba powiedziałam na początku, że chodziło mi o to, żeby pani profesor jakoś nas zainteresował, bo wszyscy żyjemy w jakichś okolicznościach. Każdy w innych, ale tak naprawdę w podobnych. Mamy sytuacje rodzinne, zawodowe, kłócimy się, godzimy się, płaczemy, śmiejemy się i tak dalej. Nasza codzienność, to jest nasze życie. Chorujemy, cierpimy i chodzi o to, żebyśmy pomyśleli o tym, że muzyka może być w tym wszystkim. Pani profesor, jedną minutę.
Absolutnie tak. Po pierwsze już Platon opisał o leczniczej roli muzyki. Oczywiście. Nie będę jego cytować, można zajrzeć. Natomiast ja powiem, że tutaj wpisuje się we wszystkich chorych życie, ponieważ ja mam bardzo wiele chorób. Mam cukrzycę pierwszego typu, nie muszę tego ukrywać. Wychodzę na scenę i drżę, czy mi cukier spadnie, czy nie zemdleje. To jest cały czas zmaganie się z chorobą, ale muzyka też pomaga. To, co robię, ta moja pasja, to jest bardzo trudne, bo glikemia, czyli wysokość cukru, prawda, we krwi, wartość, reaguje na te emocje, ale to jest zmaganie się, już pomijając z życiowymi, rodzinnymi, ludzkimi, środowiskowymi problemami, ale kiedy skupiamy się na tym pięknie, to i tym wyzwaniu...
Pani profesor, ponieważ musimy kończyć, ja powiem jeszcze o takim pomyśle, który jest też w wielu krajach przecież jakoś proponowalny, że przecież nawet w szpitalach, przy zabiegach jest odtwarzana muzyka i to specjalnie do brana.
Tak, jeszcze gramy młodzież w szpitalach dla dzieci, prawda?
Oczywiście.
I naprawdę ja już nie jedno miałam doświadczenie fantastyczne, a sama zmagam się naprawdę z tą chorobą i konsekwencjami, a muzyka prowadzi, a wiara w muzyce jeszcze bardziej.
Pani profesor, dziękuję serdecznie. 14 godzina, a moglibyśmy jeszcze dalej, tak, prawda?
Tak, wszystkich serdecznie pozdrawiam. Zapraszam do rozważania.
Od jutra. Muzyka od mistrzów. Zapraszamy bardzo. Pani profesor Agata Sapieha z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, skrzypaczka, pedagog. Dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego, co najlepsze. Światła Ducha Świętego i siły, pani profesor, na wszystko.
I ja wszystkim słuchaczom i pani Basiu i całemu Radiu Maria dziękuję. No i żebyśmy byli mądrzy w tym wszystkim, co robimy, czeka nas nie lada wyzwanie.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo księdzu Mariuszowi, wszystkim radiosłuchaczom, którzy mam nadzieję życzliwie słuchali naszej audycji, wszystkim, którzy zdołali się dotelefonować. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień. Słuchajmy muzyki pięknej. Ona może nam pomóc. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.